To jest audycja Moje Radio Gdańsk. Historia i wspomnienia ludzi związanych z rozgłośnią. Włodzimierz Szaszkiewicz, witam i zapraszam.
Radio Gdańsk. 80 lat historii Pomorza.
To będą wykopaliska radiowe, mówi Magdalena Gacek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bo ty dawno, dawno temu pracowałaś w Radio Gdańsk, a teraz jesteś specjalistką od radiowej przyszłości. To nie będą wykopaliska tak do końca.
Jeszcze nie. Ja gdzieś tam plasuję się w tym mezozoiku późnym radiowym, już w tym milenium.
To jak to było i kiedy to było?
2007-2010.
Ale pamiętasz, doskonała pamięć.
Dużo doskonałych wspomnień z tym związanych.
Jak to trafiłaś? Bo ty już dziennikarką byłaś, czy ty się dziennikarką urodziłaś?
Ja poniekąd się dziennikarką urodziłam. To znaczy w wieku 10 lat wiedziałam, że to jest to, co chciałabym robić. To był wciąż PRL, więc w momencie, kiedy byłam na tyle duża, żeby zdać sobie sprawę, że to dziennikarstwo jest obwarowane cenzurą i ideologią, to był ten moment taki...
Zachwytu, wszystko wolno.
Nie, właśnie wtedy jeszcze nie było wolno i wtedy wydawało mi się, że ja nigdy do tego dziennikarstwa
nie dotrę. Ale dziesięcioletnie dziecko to nie wie, co wolno, czego nie wolno.
Tak. Ale potem już wiedziałam, że chyba muszę te marzenia na smyczy, a potem nastąpiła transformacja ustrojowa i trafiłam na początku studiów w Warszawie do rodzących się mediów komercyjnych. A potem były Stany, Dolina Krzemowa i potem była przerwa, kiedy wróciłam do Gdańska. To był taki czas, kiedy moja mama potrzebowała pomocy i nie wróciłam do Warszawy i z ulicy składając swoje CV do radia, tak trafiłam.
Powiedziałaś, dzień dobry, jestem, mam jakieś tam doświadczenia.
Złożyłam papiury i zostałam zaakceptowana. To było dla mnie ciekawe doświadczenie, ponieważ to było pierwsze medium regionalne. Ja wcześniej pracowałam zarówno w radiostacjach warszawskich, jak
tych
radio
komercyjnych, ogólnopolskich.
I tych mniejszych, jak Radio Wawa, które wtedy było klasycznie rockowe, jak Radio Kolor, Zamana i Materny, trochę Trójki, Polskiego Radia, potem już w większym wymiarze, a potem telewizja i prowadzenie i wydawanie kawy czy herbaty i programów edukacyjnych.
Oho.
I potem Radio Gdańsk w moim ukochanym, rodzinnym mieście. I myślę, że ja na początku zapłaciłam frycowe za to, że trafiłam do miejsca, gdzie już dynamika układów była ustalona. To mnie się wówczas wydawało, że trafiam tak troszkę z zewnątrz do takiej dużej włoskiej rodziny, która się kocha, czasami się wkurza.
Zapachniało mafią.
Ale bardzo pozytywnie, bo jeżeli trzeba za kimś stanąć, to tutaj tak, to właśnie tu. Tutaj po włosku, rodzinnie jak najbardziej.
No tak, ale tutaj wszystko rozpoczynałaś od początku, rozumiem, od jakichś tam serwisów, tak? Przynoszenia wiadomości, informacji z ulicy.
Tak.
A ty chyba się z tym nie najlepiej czułaś.
Wiesz co, ja całe życie przepracowałam zarówno prowadząc audycję, jak i w newsroomie. Więc to nie jest tak, że ja się z tym nie najlepiej czułam, bo ja bardzo lubię newsy. Bo newsy uzależniają, ta adrenalina informacyjna, kiedy zależy nam, żeby być pierwszym z jakąś informacją, żeby ją potwierdzić, żeby ją właśnie przynieść taką świeżą i podać słuchaczom, to jest adrenalina, która uzależnia.
A wiesz, że teraz ta radość trwa bardzo, ale to bardzo krótko, bo ty podasz w wiadomościach tą swoją świeżynkę, a ona za 5 minut jest już na wszystkich stronach internetowych.
Absolutnie tak. To się zmienia. Ja widzę, że to się zmienia. I
a
z jednej
kiedyś,
strony...
dawnymi czasy, za czasów tych paleozoiczno-jurajskich, ta radość trwała dzień, dwa dni. No dzień, powiedzmy, tak?
Ale przede wszystkim...
Następnego dnia dopiero wydrukowały tę informację, wiadomość, gazety.
Ta radość mogła trwać dłużej, dlatego że jakiś tam etos dziennikarski funkcjonował i cytowano cię, czyli mówiono, jak podało Radio Gdańsk i ta informacja szła w świat jednak z tą metką taką, a w tej chwili prawa autorskie są żadne. Trafiają na te portale, trafiają do czeluści internetowych bez tych zastrzeżeń, kto był pierwszy. po prostu jest własność wspólna.
Taki świat, który się zmienia. Niedługo pobyłaś w tym radiu.
3 lata.
Niewiele. A dlaczego? Wyjechałaś, odjechałaś?
Wiesz co? Tak, wróciłam do Stanów. Ja trafiłam tu w takim niezręcznym momencie geopolitycznie i osobiście, bo wydawało mi się, że tutaj ukorzenię się łacno znowu, ale walnął globalny kryzys finansowy. Wszystko tak zaczęło troszkę cię czołgać.
Dotknął cię w Gdańsku?
Dotknął mnie w Gdańsku również, tak. Tak, bo ja rzeczywiście, tak jak mówisz, wróciłam nie do Warszawy, gdzie w Warszawie jednak wciąż byłam rozpoznawalna, nie byłam no-name'em, wróciłam tutaj. Więc te 3 lata były trudne z jednej strony, a z drugiej strony absolutnie fantastyczne. I wróciłam do Stanów, też wydawało mi się
właśnie,
na chwilę.
No właśnie, co ty masz z tymi Stanami, bo ty właściwie tak żyjesz, trochę w Polsce, trochę w Stanach.
W rozkroku, tak. W rozkroku, bo ja potępieńczo tęsknię za krajem. Jestem jednak jakimś stworem bardzo chyba sentymentalnym, więc wracam tu jak bumerang. Zawsze tak było. Ja wyjechałam na kontrakcie jeszcze telewizyjnym jako korespondentka programu pierwszego Kawy czy Herbaty. Potem długo byłam korespondentką Polskiego Radia na Zachodnie Wybrzeże. Po drodze robiłam różne też rzeczy. Między innymi zaczęłam zajmować się technologiami, a więc czymś, gdyby ktoś mi powiedział wcześniej, to bym nie uwierzyła, ale to gdzieś mnie zassało i wciągnęło, bo technologie, tłumaczenie właściwie sobie i innym technologii, tak z kodu binarnego na ludzkie, to jest jednak to, co gdzieś mi w duszy gra.
Zaczęło się chyba od tych historii ludzkich tak naprawdę, tak? Mm-hmm. Bo to opowiadałaś o Polakach, którzy w Stanach zrobili karierę w Dolinie Krzemowej.
Tak. I ta Dolina Krzemowa dla mnie była taką dziwną krainą. Ja się trochę właśnie tak czułam jak Gulliverka w krainie technologii, zupełnie obca, nie rozumiejąc, o czym oni do mnie, a poznanie ludzi, a właściwie dzięki wydawnictwu, które zgłosiło się do mnie z propozycją napisania książki na ten temat, i ja zaczęłam gmerać w ludzkich historiach. I jak już poznałam ludzi, to nagle okazało się, że wszystko jest dużo łatwiejsze, bo ja świat postrzegam przez ludzi. Historie ludzkie różnego autoramentu, tak, to było to, o czym zaczęłam pisać i co potem przylgnęło do mnie. Potem zaczęłam się zajmować innymi rzeczami. Przez 4 lata infiltrowałam subkulturę cyborgów, prawdziwych takich cyborgów, czyli ludzi maszyn, tych, którzy marzą o tym, by być sprzężonymi z elektroniką.
Z tymi czujnikami.
Tak, to są cyberimplanty. Niektóre wychodzą, niektóre nie wychodzą. Niektóre są odrzucane przez organizm, niektóre się przyjmują.
I zaczęłaś być specjalistką od futurologii, od przyszłości.
Tak.
Od tego, jak zmieniają nas technologie.
Tak, ale szanowny redaktorze, często tak się mnie określa jako futurolożka. Ja się przed tym bronię, bo jak mówił Daniel Kahneman, noblista z ekonomii, ale on był psychologiem, ludzkość jako gatunek jest beznadziejna w przewidywaniu przyszłości. My potrafimy przewidywać przyszłość jedynie przez modelowanie tego, co było w przeszłości. Więc ja raczej opowiadam i raczej pokazuję trendy. I mimo tego, że właśnie często się mówi o futurologia, ja troszkę ten człon futurologiczny odrzucam, bo wydaje mi się, że my tak naprawdę nie mamy ku temu narzędzi. Ten świat zmierza w tak dziwnych kierunkach, co widać w Dolinie Krzemowej w ostatnich tygodniach.
On jest pełen konsekwencji, których nie przewidzieliśmy po prostu.
I nie byliśmy w stanie przewidzieć.
Ja mam wielkie pretensje do tego świata technologii, że ja mam kilka przedmiotów, tak? Nawet kilkanaście, które miało mi podarować czas, wolny czas. Mm-hmm. A tego wolnego czasu mam coraz mniej.
Tak.
Klasyka gatunku,
jedna z tych takich...
Banalne stwierdzenie.
Jedna z ulubionych mrzonek technokratów, ale chyba też ludzkości, żeby podarować, tak jak mówisz, czas. Żeby ten czas był na rzeczy, które są naprawdę ważne, żebyśmy nie byli zagonieni, zapracowani. A tak naprawdę od rewolucji przemysłowej, tej pierwszej rewolucji przemysłowej, gdzie tylko tak naprawdę ludyści czuli, że to nie w tym kierunku idzie jak trzeba i rzucili się z tymi widłami, grabiami, kijkami na automatyczne krosna. Tylko oni jak gdyby widzieli, że trzeba walczyć z technologiami, bo inni, ja również, ja nadal jestem techno-optymistką, nie techno-entuzjastką. Zachowuję ten pewien taki, wydaje mi się, zdrowy sceptycyzm.
Rozumiem,
ale
kobieta pełna sprzeczności, tak, no, tak. Wszystko tłumacz.
Natomiast jeśli chodzi o ten czterodniowy, trzydniowy, dwudniowy tydzień pracy lub to, że maszyny będą za nas robić, ja nie sądzę, żeby kiedykolwiek do tego doszło, ale również przez to, że my jesteśmy tak skonstruowani, że musimy się krzątać, że musimy nadawać sens swojej egzystencji w różny sposób.
No to są dwa ważne pytania dotyczące przyszłości. Jak to jest, bo podejrzewam, że po tych 3 latach pracy w Radio Gdańsk, gdy znowu popłynąłaś do tych Stanów i zajęłaś się wielkim, ogromnym światem, to nie wiem, czy przewidywałaś, że ty bardzo często będziesz tu przychodziła i wszyscy spotykają cię jako dobrą znajomą i ty się mocno cieszysz na chodzenie tymi radiowymi naszymi korytarzami. No, co to za fenomen, proszę panią?
Ja przede wszystkim, tak jak mówiłam, że takie, te pierwsze wrażenie było, że ja wchodzę właśnie do takiej rodziny włoskiej.
Wiesz, Radio Gdańsk to jest coś drobnego, małego, no, mała
nie, ale jest to wspólnota i ja mam wrażenie, że ta wspólnotowa, radiowa rodzina mnie zaadoptowała. Mam tu przyjaciół, o których wiem, że to będą przyjaciele do końca życia, na całe życie, na których ja mogę liczyć i koledzy, i koleżanki, których uwielbiam. I wydaje mi się, że ogólnie Radio Gdańsk ma fantastyczne więzi wspólnotowe, nie tylko wewnątrzradiowe, ale te macki swoje wypuszcza na zewnątrz do słuchaczy, którzy są fenomenalni.
Ale wiesz, technologia sprawia, że coraz mniej tych więzi, bo my właściwie możemy pracować w dużej części w domu.
Ale radio nadal pozostaje radiem. To jest chyba jedyne medium, które radzi sobie wbrew różnym straszakom o radiowych końcach, o radiowych apokalipsach.
To jest moje drugie, kolejne główne pytanie. Chciałem z tobą porozmawiać o przyszłości radia.
Ja cały czas przyszłość radia widzę ogromną, żeby sparafrazować.
Bo niektórzy twierdzą, że gdy przestaniemy jeździć samochodami, bo być może przestaniemy jeździć samochodami, no to nie będziemy słuchali radia, bo radia to ludzie słuchają w samochodach.
Cofnijmy się w takim razie.
A ta młodzież to już w ogóle radia nie słucha, tylko słucha podcastów.
A na czym polega według ciebie radio?
A radio, po pierwsze, to jest wspólnota. Słuchacze nas lubią, my lubimy słuchaczy, wymieniamy się myślami. No trochę tam kierujemy tymi myślami, trzeba przyznać, tak? Jesteśmy takim centrum.
Trafiłeś w dziesiątkę. Ta wspólnotowość radiostacji, radia jako medium jest jednym z najważniejszych filarów. My jesteśmy gatunkiem stadnym, my potrzebujemy...
I to jest, wiesz, takie radio w starym amerykańskim stylu, że on tam wieczorową porą mówi do wszystkich, przesyła piosenki, pozdrowienia, on rozmawia z sąsiadami troszeczkę tak naprawdę, no?
Rozmawia z innymi.
I ma tu swoje małe radio, nawet nie w Kalifornii, ale na Alasce.
To nieważne jak.
Taki obrazek
ważne,
mam w głowie.
A jeżeli byś sięgnął tak naprawdę do takich począteczków swojego życia, to pierwsza rzecz, pierwszy kontakt ze światem, jaki miał malutki w łodziu, w brzuchu mamusi, to był dźwięk.
Tak.
Potem te dźwięki są niezwykle ważne i dźwiękami też odbieramy, zanim odbieramy świat wizualnie, ten dźwięk nam towarzyszy zawsze i wszędzie. I ten dźwięk buduje różne nasze doświadczenia. I radio bazuje na tym, radio daje to, czego nie może dać inne medium, jak telewizja, jak internet. Mianowicie daje ci przestrzeń na wyobraźnię, na imaginację.
No dobrze, dobrze. Treści audio, te dźwiękowe, one są ważne w życiu, ale przecież te treści audio, dźwiękowe możemy czerpać z internetu, a nie z radia.
I niektórzy mówią, no jedyne radio, które może przetrwać, to takie spersonalizowane radio, które podaje ci treści takie, które cię frapują, które cię interesują. Ale zobacz, jak
ja
cię
już
to...
Ja dawno wymyśliłem takie radio, które można by zaprogramować, które prowadzone jest przez AI, sztuczną inteligencję. Bo ja, Włodzimierz Raszkiewicz, lubię na przykład ptaki, lubię ogrody, tym się zajmuję, lubię ekologię i tam sobie wpykuję. Te tematy mnie interesują. Jaką muzykę pan lubi, panie Włodzimierzu? Radio mnie pyta, tak? To ja mówię, country niech będzie na przykład. Tak,
no i panie Włodzimierzu, ależ się pan ogranicza tym samym.
Trochę tak.
Ogranicza się pan, tworzy pan coraz taką wokół siebie mocniej zabudowaną bańkę. Nie daje pan sobie takiego, bym powiedziała, podłoża płodnego, żeby gdzieś tam się rozwijać, bo...
Żeby
pójść w inne dziedziny. Ja radio odkryłam właśnie w taki sposób jako pięciolatka. Mnie radio nauczyła moja babcia, gdzie ja czasami siedziałam, ona obierała ziemniaki, słuchała radia i ja się nudziłam. A babcia z upodobaniem włączała takie programy jak Radiowa Dwójka czy Jedynka, gdzie było dużo poważki, muzyki klasycznej. Tragedia. Dla pięciolatki to nie jest, no może to, co tygryski pięcioletnie lubią najbardziej.
Ja pamiętam też, bo moja babcia miała taki odbiorniczek kołchoźniczek, wiesz, gdzie jeszcze ten sygnał był doprowadzany kablem do domu i tam często, gęsto to był program pierwszy, o ile pamiętam, to były takie spotkania z muzyką ludową. Ojejku, jak ja tego nie lubiłem.
Ale moja babcia mówiła mi, Magdusiu, ja rozumiem, że ciebie, ale spróbuj, zamknij oczka i wyobraź sobie całą historię. Bo to są historie, to są opowieści, to są zawsze jakieś narracje.
I ona opowiadała ci muzykę?
I nie, ja sobie opowiadałam, ja sobie słuchałam dźwięków tej muzyki, której nie rozumiałam na on czas i wyobrażałam sobie całe fabuły, tak? Ja opowiadałam sobie, o tutaj ktoś tam wjeżdża na koniu, rycerz i znajduje księżniczkę albo cokolwiek. Ja w ten sposób nauczyłam się radia, nauczyłam się słuchania takiego uważnego, ale też radio ze swoją wszechstronnością i nie tylko właśnie taką narracyjną. To, o czym mówię, że to radio takie indywidualne może to zabrać, to jest jego moc i także wszechstronnością techniczną, bo mówisz o takim kołchośniku. Smartfony, gdybyśmy trafili w etap historii, gdzie coś by się posypało. Nie daj Boże wojna, nie daj Boże kataklizm, to smartfony przestają szybciutko funkcjonować, a radio na korbkę... Ciągle.
Tak, albo tranzystorek na bateryjki. Proszę bardzo, daję.
Proszę bardzo. Także to jest to, taka ponadczasowość radia też, że ono dociera do wszystkich, ono przemawia do wszystkich i że ono radzi sobie w każdej sytuacji. To jest ta siła, której inne media nie mają aż w takim wymiarze. Także ja jestem absolutnie spokojna. My teraz przechodzimy przez ten okres fascynacji.
Bo z technologią tak jest, że na początku mamy okres fascynacji i tak było na wielu etapach. Tak? Na przykład, czy pamiętają państwo, jak wszyscy pisali blogi? Teraz o blogach już nawet nikt nie pamięta. Wystarczą te strony mediów społecznościowych na przykład.
To ja ci inną analogię poddam ku rozwadze, taką właśnie tej fascynacji. Mój przyjaciel, który jest na Uniwersytecie Stanforda profesorem ekonomii, ruszył do krajów afrykańskich, żeby tam jak gdyby wprowadzać inny chów drobiu, taki właśnie bardziej organiczny, taki bardziej bio.
No słusznie, bo tam jest więcej robaków, ja słyszałem. No, a kury to lubią.
Tak, ale okazało się, że bez szans, dlatego że, jak wyjaśniła mu profesorka na jednym z nigeryjskich uniwersytetów, oni chcą mieć to, co Amerykanie mieli i czym Amerykanie się teraz może nie brzydzą, ale jednak odrzucają tak powolutku. Oni chcą mieć te takie brojlery, takie tłuściutkie, hodowane na takiej częściowo syntetycznej paszy, grubiutkie, bo dla nich to jest właśnie ten
symbol
taki wzorzec.
Statusu.
Tak, symbol statusu, prestiżu, bogactwa. Oni chcą tym się nasycić i ona powiedziała, trzeba przejść przez tą fazę. To jest tak jak choroba dziecięca, przez to trzeba przejść, żeby zobaczyć. I tak samo jest z fascynacją technologiami. Trzeba przejść tę chorobę dziecięcą, AI-ową w tej chwili, czyli sztuczna inteligencja tu, sztuczna inteligencja tam. My odwachniemy się od tego prędzej czy później. Mniej lub bardziej boleśnie.
Bo dziennikarze też strach się bać. Może się okazać za czas jakiś i to nieodległy, że no już były takie, czy są takie eksperymenty, tak, że pana dziennikarza czy panią dziennikarkę zastępuje pani sztuczna inteligencja.
Oj tak. I wszystkie te eksperymenta są na razie wybitnie nieudane.
No dobrze, dobrze, ale ta AI to ona dopiero
porażka.
Dojrzewa. Ona
dopiero
jest
dojrzewa.
Nawet nie w szkole podstawowej, tylko w przedszkolu. Jak
to
nie
prawda,
w żłobku.
To prawda. Jest to coś takiego, co nazywa się Doliną Niesamowitości. W technologiach. To jest taki zespół odrzucenia, kiedy widzimy technologię, która za bardzo nam przypomina człowieka. Ta Dolina Niesamowitości działa w przypadku humanoidalnych robotów i działa w przypadku na przykład deepfake'ów, tej takiej bardzo zaawansowanej podróbce różnych nas. Sztuczna inteligencja się rozwinie, natomiast jak się trzymam jak pijany płota tej wspólnoty. Ale my potrzebujemy wspólnoty żywych, nie robotów. AI załatwi nam kilka spraw. W niektórych wypadkach pomoże nam walczyć z samotnością. Niewątpliwie. W niektórych wypadkach będzie ratunkiem na całe samotnicze zło dla seniorów, bo też się nimi zaopiekuje. Tak? Mamy coraz więcej takich technologii robotycznych, które pomagają w opiece nad seniorami. I tak dalej, i tak dalej. Ale summa summarum, my wrócimy do konieczności, do potrzeby takiej wspólnotowości. I jest jeszcze taka teoria, właściwie hipoteza Edwarda Wilsona, biofilia, która mówi o tym, że my mamy w nasze DNA wmontowaną konieczność kontaktu z naturą i z innym człowiekiem. Technologie i taka bardzo syntetyczna cywilizacja, a coraz bardziej rzeczywiście wchodzimy w etap syntetyczny, bym tak powiedziała, nie załatwi nam wszystkiego. I radio jest znowu tym medium, które ma szansę przetrwać. Oczywiście, że to będzie inne radio i oczywiście, że my dużo pola oddamy sztucznej inteligencji, ale tak naprawdę, czy ja rzeczywiście tak bym się upierała przy tym, jak na początku bycia tutaj w Radiu Gdańsk prowadziłam autopilota, czyli wiadomości drogowe? No nie powiem, żeby to była najbardziej satysfakcjonująca część mojej pracy tutaj. To była troszkę rzecz odtwórcza, prawda? Dowiadywałam się, gdzie są korki.
Ten autopilot wtedy był bardzo, ale to bardzo ważne, dlatego że to jeszcze nie była epoka GPS-ów.
Tak.
I z GPS-ami też było tak, jeżeli chodzi o rozwój technologii, że na początku, ja pamiętam, jak wiele osób krytykowało, że ten głupi GPS, wiesz, wysłał mnie gdzieś tam nad jezioro i droga się skończyła, w krzaczory, nie wiadomo jak. Okazuje się, że teraz to my właściwie w 100% wierzymy GPS-om i one są od nas mądrzejsze. No.
Wierzymy. Ja też korzystam, ale to może dlatego, że ja potrafię efektownie zgubić się w każdym miejscu.
Ta technologia dojrzała.
Dojrzała. Ale to jest, to nie jest źle, bo to wcale nie jest powiedziane, że my musimy na siłę utrzymywać wszystkie zawody, profesje, czynności w wykonaniu ludzkim. Nie mamy pań repasatorek, nie wiem, na pewno nie wszyscy słuchacze Radia Gdańsk będą pamiętać, czy wiedzą, kim była pani repasatorka.
Naprawa rajstop.
Naprawa rajstop, łapanie oczek przy pomocy takich maszynek specjalnych.
Ale było też tam obciąganie guzików na przykład, tak?
Ilu jest szkutników? Ilu jest, no i tak dalej, można by wymieniać. Padają jedne zawody, powstają nowe, a my jako gatunek ludzki mamy naprawdę taką immanentną umiejętność adoptowania się do zmieniających się warunków brzegowych. Dlatego ja zawsze patrzę optymistycznie w przyszłość.
I co wiadomo? Nic, proszę Państwa, nie wiadomo. Taka to jest rozmowa z Magdą Gacyk o przyszłości radia.
Ja nie chciałabym relatywizować.
Mam tam jakieś, wnioski. Ważne są relacje i ważna jest wspólnota. A technologie, to co na zewnątrz, to co nas otacza, to będzie się zmieniało. Ale my jesteśmy osobami stadnymi i to dla nas będzie zawsze ważne.
I radio jest fantastycznym pomostem właśnie ku temu, właśnie ku temu, żeby tworzyć i integrować wspólnoty i ku temu, by rozwijać wyobraźnię. Proszę zauważyć, że my tak naprawdę nie dajemy gotowego produktu, to państwo po drugiej stronie tak naprawdę odczytują jak chcą. My możemy troszeczkę podpowiadać czy modulować głosem, inaczej, jak szanowny redaktor wie, inaczej prowadzi się audycję wieczorną. Wtedy włącza się ten głęboki głos i mówi się, proszę Państwa, jest piękny wiosenny wieczór, słychać już kumkanie żab i przebijają pierwsze wiosenne kwiaty i za chwilę na falach eteru popłynie piosenka Eni, a można czytać wiadomości i na przykład pierwsza od 25 lat, najdłuższa przemowa w Senacie Kongresu Amerykańskiego, a można dyskutować zupełnie innym głosem, ale to jest wszystko, to jest to nasze narzędzie. Resztę robią Państwo, słuchacze.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Magdalena Gacyk o przyszłości radia.
Dziękuję.
Radio Gdańsk. 80 lat historii Pomorza.